Tydzień temu mówiłem o naszym ulubieńcu, prawda? Niektórzy z nas bardzo często o nim słyszą, oglądają, o Putinie. Dzisiaj nie będę mówił już o Putinie dosyć, już nie jest tak interesujący ten pan. Chciałbym dzisiaj zacząć taki cykl kazań. Myślę, że z tego może być 3 kazania. Bardzo ważny temat, taki mi Bóg położył na sercu. Może zacznę takim świadectwem, że od kilku lat Bóg mi bardzo głęboko kładł na serce, żeby zbadać w Biblii taki temat jak duch, dusza, ciało, sumienie, wnętrze, serce, nerki. I ciągle to odkładałem, bo kiedy zerknąłem do takiej mądrej książki, która się nazywa Konkordancja, gdzie są wypisane wszystkie wersety, to się przeraziłem. Otworzyłem, popatrzyłem, mówię: nie mam czasu, Boże, na to. I zamknąłem. Tam są tysiące wersetów. Nie setki, ale tysiące. Jeśli ktoś by sam tylko termin duch chciał sprawdzić przez Stary Nowy Testament, to może się przerazić, ale ja miałem sprawdzić dusza, duch, serce, nerki. Więc złożyłem to i w ogóle tym tematem się nie zajmowałem. Ale od pewnego czasu podróżuję z Leszkiem Korzenieckim i mamy dużo dyskusji. No i zawsze takie wyjazdy są dla mnie bardzo niebezpieczne, ponieważ on mi po prostu wszystko mąci we łbie moim. Już miałem wszystko poukładane, już skończyłem 2 seminaria zielonoświątkowe i baptystyczne, wszystko poukładane, wiecie, jak w takiej szufladzie z bielizną, tu skarpetki, tu majteczki, to tak wszystko poukładane. Wyjazd z Korzeniem, tak jakby mi wyjął szufladkę i wszystko wysypał. Ja mówię: dosyć. Nieraz tak jak z nim podróżowałem, mówię: przestań już. Już wystarczy. I bardzo dużo na te tematy rozmawialiśmy. I w końcu podjąłem decyzję, że jeśli Bóg mi kazał to zrobić już od paru lat i Bóg tak mnie prześladuje tym facetem, to mówię: dobra, zrobię to. Przeczytałem cały Nowy Testament, zwracając szczególną uwagę na wersety o duchu, duszy, sercu, nerkach i wszystko, co związane jest z duchowością. Przejrzałem setki wersetów na ten temat. I odkryłem bardzo szokującą rzecz, że moje poglądy biblijne, które wydawały mi się, że są biblijne, są niebiblijne. Przeraziłem się, bo skończyłem 2 seminaria i w żadnym z nich nie uczono mnie na ten temat. A jest to jeden z najważniejszych tematów Biblii. Co to jest duch? Co to jest serce? Co to jest sumienie? Za co jest odpowiedzialne? W Biblii jest setki, tysiące wersetów, które mówią, jak mamy żyć, jak mamy się kontaktować z Bogiem. A ja ciągle to odkładałem, bo to było zbyt wiele wersetów. Nauczałem na ten temat, nie do końca rozumiejąc, co ja nauczam. I przeraziłem się. I któregoś dnia po prostu siedząc, dalej byłem przerażony, bo tych wersetów jest masę. I któregoś dnia siedząc modliłem się i mówię: Boże, to jest ogromny temat, ja tego nie zrozumiem. I Bóg mi wytłumaczył to jednym wersetem. Pokazał mi jeden werset, który był jak klucz do drzwi, że całkowicie rozwiązał zagadkę przede mną. Chciałbym dzisiaj mówić na część tej zagadki, na temat sumienia. Na temat naszego sumienia, które mamy. Zacznę takim wersetem z listu do Hebrajczyków, 4:12. Tam jest napisane tak: żywe bowiem jest Słowo Boże, czyli Biblia, że to jest żywe, sprawne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Że Biblia jest tak ostra jak miecz z dwóch stron. Jak miecz, jeden z najbardziej ostrych mieczy to jest miecz samurajski, przenikający aż do rozdzielenia. I uwaga, że Słowo Boże rozdziela duszę, ducha, stawy i szpik, zdolne osądzić wymysły albo zamysły i myśli serca. I tylko w oparciu o ten jeden werset, jeśli sobie popatrzycie, jest wyświetlony, to tylko w oparciu o ten jeden werset widzicie, że człowiek się składa z duszy, z ducha, stawy i szpik, to znaczy z ciała, ale jeszcze składa się z myśli. Jest to dodatkowo wymienione, czyli umysł. I ma jeszcze serce. I to nie koniec. Bo kiedy otworzycie sobie Apokalipsę 2:23, druga część tego wersetu, Jezus mówi: ja jestem badający nerki i serca. Do tej łamigłówki jeszcze dochodzą nerki. I uwierzcie mi, nie będę teraz o nerkach mówił, bo nie mam czasu, ale nerki, nie chodzi Bogu o narząd, ale nerki za coś odpowiadają w Biblii. I to nie jest kwestia nerek w sensie moczu, tylko w Biblii nerki oznaczają zupełnie coś innego. Ale dzisiaj o tym nie będę mówił. I jeśli otworzymy sobie list do Rzymian 9:1, to Paweł pisze tak: prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym. I jeszcze jest wymienione sumienie. I kiedy wszystkie te elementy złożycie, czy policzycie, to jest ich aż 6. Człowiek składa się z 6 elementów. Ciało, ducha, duch, dusza, sumienie, nerki, serce. I wcale nie chodzi o narządy, tylko chodzi o duchowość. 6 elementów. Ja bym chciał dzisiaj mówić o jednym z tych elementów, o naszym sumieniu. Czym jest sumienie, do czego jest nam potrzebne, za co jest odpowiedzialne. W Biblii nie ma definicji, nie ma takiego wersetu, którego byście mogli znaleźć i powiedzieć, w którym byłoby napisane, a sumienie to jest to i to. I działa tak i tak. Nie ma takiego wersetu. Sprawdziłem. W ogóle ciekawą rzeczą jest, że w Starym Testamencie w ogóle takie coś jak sumienie nie występuje. Nie ma ani jednego wersetu w Starym Testamencie, że ludzie mają sumienia. Czyli ludzie ze Starego Testamentu nie mieli sumienia. Nie, mieli. Tylko, że Stary Testament nic na ten temat nie mówi. Wszystkie wersety na temat sumienia są w Nowym Testamencie. Człowiek ma sumienie. Mało tego, każdy ma sumienie. Nawet ludzie niewierzący wiedzą, że mają sumienie, prawda? Ktoś może być niewierzący w Jezusa, nie chodzi do żadnego kościoła. Ktoś może twierdzić, że jest ateistą, ale wie, że ma sumienia. Czym to jest? Nie wie. Ale bardzo często taki człowiek niewierzący, ateista mówi, ale sumienie mi mówi, że to, co proponujesz, jest złe. Albo mówi, no to moje sumienie mi podpowiada, że to ma sens, co ty mówisz. Każdy ma sumienie, nawet ludzie niewierzący. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli trochę wersetów. Dzisiaj tylko nadgryziemy trochę ten temat. Jest bardzo ważny, bo od tego tematu zależy to, jak będziecie funkcjonować duchowo. Od sumienia. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli kilka wersetów dzisiaj, ile nam czas pozwoli, żebyśmy troszkę zrozumieli, czym jest sumienie, nasze sumienie, i jak ono działa. Jak może dobrze działać albo źle. Zacznijmy od fragmentu z listu do Hebrajczyków, 9 rozdział, od wersetu 8 do 11. Ważne jest to, żebyście patrzyli w tekst, żebyście później nie myśleli, że wami zmanipulowałem. Ale to, co będę mówił, może niektórych was szokować, ale Biblia tak naucza. To nie będą moje słowa. Dlatego Hebrajczyków 9:8 mówi tak. Tak wykazuje Duch Święty, to apostoł Paweł pisze ten list, tak wykazuje Duch Święty, że jeszcze nie ukazała się albo nie uwidoczniła się świętych droga. Czyli jeszcze nie widać drogi świętych, gdy jeszcze pierwszy przybytek, czy też świątynia nadal stoi. Tak? Podobne jest tłumaczenie? Że dopóki stoi świątynia w Jerozolimie, to jeszcze się nie uwidoczniła droga świętych, albo święta droga, którą mamy podążać. Czyli dopóki stoi świątynia w Jerozolimie i chodzi o Stary Testament, to ludzie nie wiedzieli, co to znaczy iść świętą drogą i co to znaczy prowadzić święte życie. Werset 9 mówi, to jest obrazem czasu teraźniejszego. Czyli Paweł mówi, kiedy pisał ten list, to jeszcze świątynia stała. To jest obrazem czasu teraźniejszego, a składa się w nim dary i ofiary. Czyli w przybytku, w świątyni w Jerozolimie składa się dary i ofiary. I uwaga, teraz nasz temat, nie mogące co do sumienia uczynić człowieka doskonałym. Tego człowieka, który spełnia służbę w tej świątyni. Czyli zobaczcie, już 9 werset nam coś mówi. Że świątynia, która stoi w Jerozolimie, w której Żydzi składali dary i ofiary, w żaden sposób nie mogła pomóc sumieniom żydowskim. Dokładnie w tekście jest powiedziane, nie mogące sumienie wydoskonalić, uczynić doskonałym. A to znaczy, że Żydzi, którzy chodzili do świątyni w Jerozolimie, mieli sumienie, mimo że Stary Testament o tym milczał. Składali dary, składali ofiary, ale nic im to nie pomagało. Dziesiąty werset mówi, są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, a polegające jedynie na pokarmach, napojach i różnych obmyciach. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, tak jest dosłownie w greckim, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, znalazłszy wieczne odkupienie. Teraz powoli wytłumaczę wam, o czym tu jest mowa, bo jest w tekście, w 9 wersecie powiedziane, że jest sumienie i że to sumienie nie można wydoskonalić ludzkimi metodami. Werset 9 mówi, że dary i ofiary, jak to odnieść do naszych czasów? Na przykład chodzenie na nabożeństwa albo na mszę do Kościoła katolickiego, albo włożenie wielu finansów na Kościół, albo to, że ktoś bardzo często pości, albo odmawia sobie telewizji w okresie świąt, albo odmawia sobie seksu na przykład, albo odmawia sobie słodyczy, bo chce przez to pokazać Panu Bogu, że chcę, żeby moje sumienie było bardziej wydoskonalone. Dziewiąty werset mówi, że jest to niemożliwe. Nic, co człowiek próbuje własnymi metodami zrobić, że będzie więcej chodził do kościoła, więcej czytał, pościł i tak dalej, nie jest to możliwe, żebyś wydoskonaliła czy wydoskonalił swoje sumienie. Jest to niemożliwe. O tym mówi dziewiąty werset. To, że ktoś regularnie chodzi do kościoła albo zamierza jeszcze więcej chodzić, to nie sprawia, że jesteś święty. To, że chodzisz do kościoła i przez to chcesz pokazać, że służysz Bogu, robisz to dla Boga, to nie sprawia, że twoje sumienie stanie się bardziej doskonałe. To jest niemożliwe. I Żyd tego nie mógł osiągnąć w świątyni w Jerozolimie. Pobożny Żyd, który obchodził wszystkie święta żydowskie, które Bóg ustanowił, to były Boże święta, mimo że na przykład prorok Izajasz prorokował, że Bóg upodobał sobie Jerozolimę i świątynię, ale mimo to, że Bóg sobie upodobał świątynię w Jerozolimie i pobożny Żyd chodził i służył w tej świątyni Panu Bogu, to Paweł tu pisze, że to jest nie mógł sobie wydoskonalić sumienia przez te wszystkie obrządki i przez to wszystko, co tam robił. Że to były pewne obrządki religijne, ale nie wpływało to na jego sumienie, na wydoskonalenie sumienia. Słuchajcie, podobnie jest dzisiaj. Że dzisiaj możesz chodzić regularnie do kościoła baptystycznego czy katolickiego, że będziesz robił dokładnie to, co ci duchowni mówią w tych kościołach i będziesz sobie myślał, że to wydoskonali twoje sumienie, że staniesz się bardziej święty i podobający się Bogu, a Paweł pisze, że jest to niemożliwe. Pisze w 8-9 wersecie, że chodzenie do świątyni, tak jak Żydzi chodzili, obchodzenie wszystkich rzeczy, robienie dokładnie według tego, co kapłani nauczali w świątyni w Jerozolimie, nie wpływa na udoskonalenie sumienia. Skoro Żydzi tego nie mogli osiągnąć, to jak my to możemy osiągnąć? Że będziemy obchodzić różne święta, chodzić regularnie do kościoła i robić to, co pastor albo ksiądz mówi i wtedy będziemy mieli lepsze sumienie? Paweł mówi, to jest niemożliwe. Paweł w 10 wersecie, zobaczcie, mówi, są to tylko przepisy tyczące się ciała. Bóg to ustanowił ze względu na ciała żydowskie, czyli nasze ciała. Mógłbym teraz bardzo długo mówić na temat postu, ale w Starym Testamencie, na przykład w Izajasza, Bóg mówi, to kiedy ty nie jesz i pościsz, to ma być miły dzień dla mnie? To, że sobie odmawiasz jedzenia i chodzisz taki... Radość masz wewnątrz baptystyczną, ale ciągle jesteś umartwiony, to Bóg mówi, to ma mi sprawić radość? Nie. Bo w poście w ogóle nie chodzi o niejedzenie. W poście chodzi o to, żeby mieć więcej czasu na modlitwę z Bogiem w ciągu dnia. Post ma tylko wtedy sens, jeśli mówisz, do całej rodziny. Kiedy wy będziecie siedzieli przy śniadanku, to ja się zamknę w pokoju i będę wtedy rozmawiał z Bogiem. Czyli rezygnuję z jedzenia, z przygotowywania jedzenia, z czasu na jedzenie, żeby jeszcze więcej się modlić. Ale jeśli ktoś pości i w tym czasie siedzi z rodziną, nie, albo przed telewizorem, wkurzony, że oni jedzą i te zapachy z kuchni przelatują, i przychodzi dzieciak, mówi, tato, się nie zjesz z nami, poszczę. No i burak siedzi i mu, nie gdzieś. To nie jest post. To ma być miłe dla Boga, że ktoś sobie odmawia jedzenia. Zobaczcie, 10 werset liście do Hebrajczyków mówi, Paweł mówi, to są przepisy dla twojego ciała, ale to nie ma nic wspólnego z twoim sumieniem. To, że nie jesz, nie pijesz, nie jesz słodyczy w poście przed Wielkanocą, nie uprawiasz z żoną seksu, a odwrotnie, to żona właśnie mówi, że pości. To nie ma w ogóle wpływu na twoje sumienie. To jest tylko związane z twoim ciałem. Także nic to nie daje człowiek, to nie wpływa na sumienie człowieka, kiedy ktoś w Wigilię nie je mięsa, albo w środę popielcową nie pije alkoholu, przestrzega piątków i je tylko rybę, która nie jest mięsem, tylko rośliną pływającą. To są tylko przepisy dla ciała. Tak napisał tu Paweł. To nie działa na twoje sumienie. To nie jest w stanie wydoskonalić twojego sumienia. Ludzie to sobie wymyślili. Część ludzi chodząca do kościoła to przestrzega, część nie, ale to nie wpływa na twoje sumienie. Zobaczcie dalej ciekawą rzecz. Tu Paweł pisze w 11 i w 12 wersecie. To, co może odkupić nas i wydoskonalić twoje sumienie, które jest w tobie, co to jest? 11 i 12 werset co mówi? To jest Chrystus, to jest Jego krew. To, co ma wpływ na twoje sumienie, że twoje sumienie staje się coraz bardziej wydoskonalone i podobne do sumienia Chrystusa, to jest Jego krew. Krew duchowa, nie, że pijesz krew. Lubisz kaszankę i jak najwięcej krwi. To tak nie działa. Kaszanka to też znowu związane z ciałem. Nie ma nic wspólnego z duchowością. To krew Jezusa może wydoskonalić twoje sumienie. I zaniósł ją Jezus. Gdzie ją zaniósł? Popatrzcie sobie dobrze na 11 i 12 werset. Gdzie Jezus zaniósł swoją krew? Do jakiej świątyni? Gdzie mamy pielgrzymować tutaj na ziemi? Jerozolima? Bardzo drogie wycieczki. Częstochowa jest bliżej. Do jakiej świątyni zaniósł Jezus swoją krew? Do nieba zaniósł swoją krew. Nie zaniósł swojej krwi do żadnej świątyni na tej ziemi. Tekst 11 i 12 werset mówi, zwróćcie uwagę dosłownie na 11 werset. Nie wiem, czy jest dobrze tam oddane, ale jest powiedziane, ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan, kiedy przyszedł na ziemię, urodził się z Marii jako arcykapłan, dóbr przyszłych, tam są nasze dobra przyszłe w niebie, przez wyższy i doskonalszy, nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, czyli świątynia. To nie jest kościół, budynek czy jakieś miejsce pielgrzymek, które zbudował człowiek rękoma. Jezus nie wniósł tam swojej krwi. I nie ma tam krwi Jezusa. W żadnym budynku na ziemi. Jezus swoją krew wniósł do miejsca najświętszego. Tak. Jezus zaniósł swoją krew do miejsca świętego w niebie. Szokująca kolejna rzecz, że wszedł z własną krwią tam do miejsca najświętszego, 12 werset, raz na zawsze. Raz na zawsze to zrobił. Kiedy umarł na krzyżu, zmartwychwstał, raz na zawsze zaniósł dosyć swojej krwi tam w niebie, że nigdy ona się nie wyczerpie, jest jak źródełko bijące ciągle, że ktokolwiek z was, nie wiem jak na rozrabia w Giżycku, może zawsze przyjść i skorzystać z tej krwi, która jest w niebie i powiedzieć do Boga Ojca, który zasiada na tronie, ja bym chciał skorzystać z tej krwi, którą Jezus, mój Pan, zaniósł tam do ciebie. Chciałbym się obmyć dzisiaj ze swoich grzechów. Chciałbym skorzystać. Czy mógłbyś mi wybaczyć ze względu na krew, która jest przed tobą, tam w niebie, Ojcze? I Ojciec wtedy mówi, mógłbym. Ale zawsze musisz się powołać na tą krew, która jest tam, w tamtej świątyni, nie tutaj na ziemi. Bo Jezus nie wniósł tego do żadnej świątyni na ziemi. I jest powiedziane, że zrobił to raz na zawsze, na wieczne odkupienia. 11 werset mówi, że Jezus nie wniósł swojej krwi do, jeszcze raz, do przybytku tego uczynionego tutaj na ziemi, ale w niebie. A to, co my obchodzimy w kościołach protestanckich, albo to, co się dzieje w kościele katolickim, to jest tylko komunia, to jest pamiątka. Tam nie ma nic wspólnego z krwią Jezusa Chrystusa, bo jej nie ma tutaj na ziemi. Bo Jezus ją zaniósł do nieba, a nie na ziemię. I kiedy dalej czytamy, werset 8, jeszcze raz do niego zwróćmy, mówi ciekawą rzecz, że dopóki stała świątynia w Jerozolimie, nie było drogi świętej. Czyli ludzie, Żydzi, nie wiedzieli, jak podążać tą drogą świętą. Pamiętacie, kto powiedział, nazwał siebie drogą? Jezus. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus mówi, dopóki ja nie przeszedłem, Żydzi, mimo że chodzili do świątyni w Jerozolimie, nie rozumieli, co to znaczy chodzić drogą, którą ja jestem. Droga święta to jestem ja. I werset 8 mówi, że dopóki świątynia w Jerozolimie stała, to ludzie nie rozumieli, co to jest święta droga. Bo była ludzka świątynia, ludzie ją zbudowali. Bo jeszcze Jezus nie zaniósł swojej krwi do nieba. I 9 werset, do którego jeśli wrócimy jeszcze raz, popatrzcie na niego. To, co udoskonala nasze sumienie, które mamy w sobie, dzieje się przez krew Jezusa i to dzieje się nie fizycznie, ale duchowo. Więc sumienie nie jest fizyczne. Sumienie, które masz, to nie jest jakiś organ w twoim ciele. Że jak komuś wyjmą serce, to już nie ma sumienia. Że jak ci wyjmą nerkę, to straciłeś sumienie. Albo straciłeś wątrobę, to już nie masz sumienia. Sumienie nie jest fizyczne. Jest związane z naszą duchowością. I 13 werset mówi coś takiego. Jeśli bowiem krew kozłów i byków oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała. Zobaczcie, Paweł pisze w 13 wersecie, że te obrzędy, które Bóg ustanowił, miały oczyszczać ciała Żydów, ale nie ducha i sumienia. To były obrzędy związane z ciałem. Że jeśli jakiś Żyd narozrabiał, to miał użyć krwi kozłów, byków, popiołu z krowy i to oczyszczało ciało, ale nie sumienie. I 14 werset mówi to, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie, jako niewinną ofiarę oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Jeśli ofiary w Starym Testamencie z kozłów, byków i krów oczyszczały żydowskie ciała, to 14 werset mówi, Paweł, to o ileż bardziej krew Chrystusa oczyści nie tylko twoje ciało, ale oczyści twoje wnętrze, twoje sumienie. Ale zrobi to krew Jezusa, a nie te obrzędy religijne. I ciekawą rzeczą jest tu stwierdzenie, że oczyści wasze sumienia z martwych uczynków. Bożym pragnieniem jest oczyścić nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy wtedy dopiero wolni, radośni mogli służyć Jezusowi Chrystusowi. I co to są te martwe uczynki? Martwe uczynki to nic innego jak myślenie, że jeśli będę często chodził do kościoła albo na pielgrzymki, będę często pościł, odmawiał sobie jedzenia i picia, będę czytał codziennie 10 rozdziałów z Biblii i spowiadał się duchownemu regularnie, modlił się tyle a tyle, nie mniej niż, to tak wydoskonale swoje sumienie, że będę taki duchowny. To są martwe uczynki. Ale Jezus przez swoją krew oczyścił nas z takiego myślenia, z takich martwych uczynków. Wyzwolił nas. I słuchajcie, powiem wam szokującą rzecz, że wszystko może się stać w tobie martwym uczynkiem. Wszystko. Człowiek wierzący ma talent do tego, że potrafi ze wszystkiego zrobić martwy uczynek, który się Bogu nie podoba. W Ewangelii Jana 8:36 Jezus powiedział takie słowa. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. O kim mówił? O sobie. Więc mógłby powiedzieć tak: jeśli ja was wyzwolę, prawdziwie wolni będziecie. I powiem wam, największym naszym wrogiem nie jest diabeł. Ani Putin. Największym twoim wrogiem jesteś ty sam. Nie ma większego wroga niż ty. To ty najbardziej niszczysz siebie. To ty możesz sprawić, że nie wylądujesz w niebie, tylko w piekle. To ty marnujesz swój czas. To ty nie czytasz, to ty się nie modlisz, to ty nie szukasz Boga. My jesteśmy największym wrogiem. I kiedy Chrystus mówi, jeśli ja wam dam wolność, to będziecie wolni, ma na myśli ciebie. Nie ma na myśli, że nas wyzwoli od Putina, od Unii Europejskiej i od naszych wszystkich posłów. Ma na myśli, że uwolni nas od samych siebie. I on mówi, jeśli ja wam dam wolność, będziesz wolny. Ale trzeba go o to poprosić, trzeba się do niego zwrócić. Wszystko, co robisz, może zamienić się w martwy uczynek, jeśli wierzysz głęboko w sercu, że to, co robisz, sprawia, że jesteś lepszym człowiekiem, lepszym od innych. Bo to, co robisz, sprawia, że twoje sumienie się wydoskonala. A Bóg mówi, to jest niemożliwe, masz chore myślenie, to jest martwy uczynek. Jeśli ktoś z was powie, że będzie sobie czytał Biblię 3-4 godziny dziennie, bo przez to staniesz się lepszym człowiekiem, to powiem wam, to jest nieprawda. To jest myślenie, że jak coś zrobię dla Boga, to będę lepszym człowiekiem. To tak nie działa. To Bóg musi przyjść i zmienić twoje sumienie. To relacja z żywym Jezusem Chrystusem nas zmienia. A nie robienie coś dla Boga. Rozumiecie? Martwym uczynkiem może stać się nawet modlitwa, czytanie Biblii. Może stać się martwym uczynkiem, jeśli nie ufasz Jezusowi całym sercem, tylko chcesz pokazać Jezusowi, że jesteś w stanie bez Jego krwi, bez relacji z Nim, stać się lepszym człowiekiem. To jest martwy uczynek. I wielu ludzi, nawet wierzących, chodzi w takim jarzmie. Wielu pobożnych Żydów do dzisiaj wierzy, że jeśli będą obchodzić wszystkie święta żydowskie i jeśli zostanie odbudowana świątynia w Jerozolimie, to oni się wydoskonalą i będą wielce święci, wtedy przyjdzie do nich Mesjasz. Ale wielu pobożnych baptystów myśli dokładnie tak samo jak Żydzi. Jeśli tylko będę częściej chodził do kościoła, więcej czytał Biblii, więcej się modlił, to tak wydoskonalę się. Ale to tak nie działa. Tym, który może cię uwolnić od samego siebie, od martwych uczynków, jest Chrystus. Relacja z Nim. Nie jest książką. To jest tylko książka, jeśli w tym nie ma Chrystusa. W pewnym kościele, kiedy mieli bardzo fajne uwielbienie, grało masę instrumentów i kościół wznosił ręce, śpiewał, uwielbił Boga, po jednej z pieśni była cisza i wyszła mała dziewczynka 5-letnia i to była córka starszego zboru i powiedziała na głos tak. Tak mówi Pan, a mnie w tym nie ma. I wszyscy klepli. Dlaczego? Bo oni już uwielbiali uwielbienie. Tak wszystko pięknie było dopracowane, że zapomnieli, dla kogo to robią. To tak, jakbyś zrobił urodziny dla dziadka, który ma 90 lat i zjechała się cała rodzina i jest taki wielki stół i masę jedzenia i mówisz w końcu do dziadzia, bo on coś tam chce. Dziadziuś, ty nie przeszkadzaj, tylko idź sobie na spacer. Ale dla kogo ta cała impreza? No właśnie dla tego dziadziusia, który coś chciał powiedzieć. Ale dziadziuś, ty wszystko zepsujesz, lepiej się nie odzywaj. I wiecie, że my właśnie w ten sposób możemy funkcjonować jako wierzący ludzie? Że tak bardzo chcemy czytać swoją Bibelkę, tak bardzo chcemy się modlić, śpiewać, że w tym wszystkim zapominamy, dla kogo my to robimy. A z kim? Po co w ogóle to robimy? No zawsze tak robili. Baptyści zawsze czytali Biblię i śpiewali. Ale jaki był cel? Nie wiem, zawsze tak w naszym zborze robiliśmy. Ale kto ma się uwielbić? Dla kogo to czytasz? Jaki masz cel w życiu? Kto jest celem i sensem twojego życia? Nie wiem, ja jestem baptystą. Po co takie trudne pytanie zadajesz? Po prostu czytam, bo moje sumienie mi mówi, że mam czytać. Jak nie czytam, mam takie wyrzuty sumienia baptystyczne, mam wyrzuty sumienia. Nie czytałem dzisiaj. I moje sumienie mi mówi, że powinienem pół godziny przynajmniej się modlić. A jak się nie modlę, mam znowu wyrzuty sumienia. A jak nie pójdę w niedzielę na nabożeństwo, to znowu mam wyrzuty sumienia. Słuchaj, ja nie mogę tak funkcjonować. Ja po prostu z tym sumieniem to nie wyrabiam. Ja po prostu dla spokoju sumienia to robię. Wiesz, co to jest? To są martwe uczynki. Ty już nawet nie wiesz, dla kogo to robisz. Po co? Jaki jest cel i sens? To jest bycie religijnym. To nie oczyszcza sumienia. To cię zabija. To sprawia, że to zabija twoje sumienie. Tylko żywa relacja z osobą Jezusa wydoskonala ciebie. To Jezus może cię uwolnić. To Jezus może sprawić, że za każdym razem, kiedy otworzysz Biblię, mówisz: wow, wiem, że dzisiaj czegoś się o tobie dowiem. Wiem, że dzisiaj pokażesz mi coś wielkiego w Biblii na twój temat i będę się tym cieszył. Kiedy ktoś ma relację z żywym Jezusem Chrystusem, którego lubi, bo słowo kocham się już tak wypaczyło, lubi z nim spędzać czas, otwiera Biblię z radością, mówi: ucz mnie, bo lubię ciebie. Chcę poczytać z tego listu miłości do ciebie, żeby się czegoś nauczyć. Ale kiedy ktoś ma już wypaczone sumienie, jest religijnym baptystą i tylko ma do czynienia z martwymi uczynkami, otwiera i mówi: co tu czytać? Wszystko już wiem. Może to? Nie, to już czytałem ostatnio. A może to? Nie, to też nie. Nuda. Ale muszę coś poczytać, bo będę miał wyrzuty sumienia. Co tu najlepiej poczytać? To jest oznaka, że jesteś martwy już. Jesteś religijny i masz martwe uczynki, dlatego że Biblia już nie sprawia ci radości. Biblię czytasz tylko po to, żeby nie mieć wyrzutów sumienia. O tym tutaj Paweł pisze w liście do Hebrajczyków. A modlisz się dlatego, żeby też nie mieć wyrzutów sumienia. I chodzisz do kościoła, żeby nie mieć wyrzutów sumienia. I starasz się coś robić w kościele, mieć jakąś służbę, żeby też nie mieć wyrzutów sumienia. Tylko że to są wszystko już martwe uczynki. Oznaką, że jesteś żywy i że masz relację z żywym Jezusem, to jest to, że nie możesz się doczekać, kiedy wrócisz z pracy, żeby otworzyć Biblię, żeby poczytać o Jezusie. Że nie możesz doczekać się, że wrócisz z pracy, bo chcesz się spotkać, umyć ręce, zjeść obiad, spotkać się z żywym Jezusem na rozmowę, czyli na modlitwę. A do kościoła przychodzisz z radością, bo spotkasz innych żywych, którzy też się cieszą Jezusem Chrystusem. I robisz jakąś służbę w kościele, bo wiesz, że Jezus kazał ci to zrobić, bo masz relację z żywym Jezusem Chrystusem. Ale martwe uczynki to robisz tylko dlatego, bo pastor ci kazał, zapytał cię i trzeba coś robić, bo będziesz miał wyrzuty sumienia. To znaczy, że robisz martwe uczynki. I to nie jest w stanie wydoskonalić twojego sumienia. Raczej zabijasz swoje sumienie. Ale jeśli ktoś się czuje lepszy przez to, że czyta Biblię, że pości, modli się i chodzi na pielgrzymki, to Paweł pisze: robisz martwe uczynki. I jeśli z tym nie skończysz, to zabijasz relację z żywym Jezusem Chrystusem, a Biblia jest tylko książką, martwą książką, która nie ma wpływu na twoje życie, bo ty już wszystko wiesz. Już rzadko do niej zaglądasz. A modlitwa staje się tylko monologiem, który zatrzymuje się na poziomie sufitu, dalej nie dochodzi. Po prostu to jest potok słów, martwy kolejny uczynek, bo trzeba się pomodlić, bo tak nie uczyli w kościele baptystów. Ale do kogo ty się modlisz? Czy ktoś cię tam w ogóle słucha? Nie mam pewności, ale wolę się pomodlić, bo później mnie sumienie męczy. To jest kolejny martwy uczynek. Czy pobożny Żyd może być martwy duchowo? Wierzycie w to? Byłem w Jerozolimie i widziałem masę gorliwych Żydów, którzy byli martwi duchowo. Wiedziałem, że są martwi. Widać to było. Robili coś, bo tak ich nauczyli. Kiwali się, chodzili w tych czapach. I niektórym to się bardzo podoba. też chcą tak wyglądać. A czy to ich zbliży bardziej do Boga? Czy o to Bogu chodziło? A czy pobożny baptysta może być martwy duchowo? Może być martwy duchowo. Pobożny baptysta. Kto to jest pobożny baptysta? Ten, który nigdy nie opuścił nabożeństwa w niedzielę. Ten, który w ciągu roku przeczyta całą Biblię. Ten, który, kiedy trzeba pościć, pości. Ten, który ma służbę. Robi wszystko, co, że nikt w zborze się do niego do niczego nie przyczepi. Jest pobożny. Bardzo często takich ludzi stawiamy za wzór do naśladowania. Ale może ktoś być pobożny i martwy duchowo. I może być tak, że kogoś takiego pobożnego zapytasz, a czy kiedykolwiek w życiu słyszałeś Jezusa Chrystusa, który mówi do twojego ducha wewnątrz? Nie, nigdy. Ale robię to, bo tak trzeba. Czy pobożny baptysta może być pochłonięty swoją uczynkowością i zapomnieć o, w tym wszystkim, dla kogo to robi? Zapomnieć o Jezusie Chrystusie? Może. Kiedy otworzycie sobie Apokalipsę, jeśli otworzymy sobie Apokalipsę, drugi rozdział, widzę, że tylko liźniemy ten temat. Będzie tak jak z lodem. Dostaniecie gałkę, dwa razy liźniecie i loda wam zabiorą. Apokalipsa, drugi rozdział, werset 4 i 5 mówi tak. Jest to, to są słowa Jezusa skierowane do wierzących ludzi w Efezie, do kościoła w Efezie. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Nie nawrócili się. Skąd to wiem? W 8 wieku Bóg zrównał z ziemią nie tylko kościół w Efezie, ale całe miasto. Nie nawrócili się. Ale kiedy czytacie wcześniej, Jezus ich chwali za dobre uczynki, za to, co do porządnego robią. Ale co zatracili? Miłość do Jezusa. Stali się tak pobożni, że zapomnieli, dla kogo to robią. Jaki jest sens chodzenia do kościoła? Jaki jest sens modlitwy, czytania Biblii? Po co ja to robię? Po to tylko, żeby nie mieć wyrzutów sumienia? To właśnie zabijasz swoje sumienie. Jezus mówi, jeśli się nie nawrócicie do mnie, do pierwszej miłości, jeśli nie staniecie się świeży i żywi, przyjdę i ruszę świecznik, którym jesteście. I zrobił to w 8 wieku. Zrównał miasto z ziemią. Do dzisiaj nie zostało odbudowane. A zobaczcie, co mówi do kolejnego kościoła. Do Laodycei. Do kościoła, który był dumny z siebie, że jest bogaty, że ma budynek, że ma kupę kasy, że mają super pastora i super nauczanie. I całkowicie zadowolony zbór ze siebie. To jest ciekawe, nie? Że można być niesamowicie optymistycznym, wierzącym człowiekiem. Że podchodzisz do takiego optymisty, mówisz, masz jakieś problemy? Żadnych. Jesteś zadowolony? Oczywiście. Jesteś szczęśliwy? Jak najbardziej. Czujesz, że Bóg cię prowadzi? Ależ naturalnie. Zobaczcie, właśnie z takim optymistą tutaj Jezus rozmawia. I zobaczcie, co mówi do tego optymisty wierzącego z Laodycei. Ty bowiem mówisz, że jesteś bogaty, i wzbogaciłeś się i niczego ci nie potrzeba. A nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, biedny, ślepy i nagi. Zobaczcie, jak można być wierzącym i tak duchowo ślepym, że jesteś całkowicie zadowolony ze swojego życia, a Jezus jest rozpaczony twoim życiem. I nawet inni wierzący mogą cię utwierdzać w przekonaniu, że jesteś bogaty, masz fajne życie i wszystko jest u ciebie w porządku. A Jezus jest załamany z powodu twojego życia. I zobaczcie, co mówi w 20 wersecie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus mówi, ja jestem na zewnątrz tego kościoła. Ten kościół był tak zadowolony z siebie, taki radosny, mieli na pewno świetne uwielbienie, wszystkie instrumenty, bogaci, wszystko mieli. A Jezus mówi, a mnie tam nie ma. Można? Można. Można mieć super uczynki, tylko że w oczach Jezusa jest, te uczynki to jest martwota. Bo jeśli Kościół straci z oczu Jezusa relację z Nim, radość. Pamiętam, że jak prosiłem Boga i mówiłem: Boże, naucz mnie modlitwy. Co to znaczy modlić się? Bóg mi pokazał Psalm 37, jeśli dobrze pamiętam, 4 czy 5 werset, mówi: rozkoszuj się, Jahwe, a spełni pragnienia twojego serca. I zadał mi pytanie: rozumiesz, co to znaczy rozkoszować się mną? Jeśli nie nauczysz się rozkoszować mną, to nic nie rozumiesz z chrześcijaństwa. Jeśli nie wejdziesz w taki stan, że po prostu myślisz o modlitwie na zasadzie: o Boże, nie mogę się doczekać, kiedy ja w końcu sam na sam z Tobą siądę i porozmawiam. Jak fajnie z Tobą pójść na spacer, albo zamknąć się, wyłączyć komóreczkę, wszystko i tylko mieć ciszę, żeby z Tobą porozmawiać. Jeśli nie umiesz się mną rozkoszować, to mu powiedział do mnie Bóg: to nie mów mi, że mnie kochasz. Nie wiesz nic o miłości do mnie i o tym, co to znaczy lubić mnie. Zobaczcie, można mieć dużo martwych uczynków, ale one są tylko po to, żeby uśpić twoje sumienie, twoją duszę i ducha. Wyciszyć cię. Boże, ale ja nie jestem taki najgorszy. Przecież ja czytam Biblię, chodzę regularnie do kościoła. A Bóg może powiedzieć: to są tylko martwe uczynki. Nie robisz tego z serca, dlatego że za mną tęsknisz i mnie kochasz. Czasami żona tak do męża mówi, który regularnie co tydzień kupuje kwiaty. No bo piątek po pracy sobie zawsze zapisał, żeby kupić żonie kwiaty. A to w końcu ta kobieta może powiedzieć: po co ty to robisz? No bo jesteś moją żoną. Wypada ci zawsze kupić kwiaty. Słuchajcie, kwiaty mają tylko wtedy sens, kiedy to zrobisz raz na jakiś czas. Kiedy zaskoczysz kogoś, kiedy przez to okażesz coś większego niż kwiaty. Kiedy w nawiązaniu do kwiaty są nawiązaniem do czegoś większego, do miłości, prawda? Ale można dawać kwiaty bez miłości. I to jest co? To jest martwy uczynek. Dlaczego wiele bogatych kobiet zdradza bardzo bogatych swoich mężów? Bo wszystko, co dostają, są tylko martwe przedmioty. One nie czują w tym w ogóle radości i miłości. To, co udoskonala nasze sumienie, to jest krew Jezusa. To jest, mówiąc inaczej, relacja z Jezusem. A nie martwe religijne uczynki dla Jezusa. To jest oszukiwanie się ciągłe. Jezu, ale przecież ja to robię dla Ciebie. I wiecie, co Jezus wtedy mógłby powiedzieć? A widziałeś swoją twarz? Jezus mógłby powiedzieć: idź teraz do łazienki i popatrz w lustro. I stajesz naprzeciwko lustra i Jezus mówi: a teraz pomyśl sobie o nabożeństwie baptystów w Giżycku i popatrz na swoje oblicze. Czy widać tam radość? Ja nie widzę. A teraz pomyśl sobie przez chwilę o czytaniu Biblii przez 2 godziny. I popatrz teraz w lusterko. Widzisz radość? I Bóg mówi: bo ja nie widzę. A teraz pomyśl sobie przez chwilę, że w ogóle wyłączasz komórkę i w ogóle wyjeżdżasz gdzieś i na cały dzień idziesz do lasu, żeby tylko przez cały dzień spędzić ze mną i porozmawiać. Popatrz teraz uważnie w lusterko. Widzisz radość? Nie, ja widzę przerażenie. Pamiętam w seminarium zielonoświątkowym, kiedy syn pastora do mnie podszedł, powiedział: dzisiaj za parę dni w górach mamy taką chatę, gdzie będziemy się modlić w Wiśle przez całą noc. Idziesz? A ja: oczywiście. Ja bym nie poszedł. Jak on idzie, to ja też. Ja nie jestem mniej duchowy niż syn pastora. Ale kiedy on poszedł, to ja się przeraziłem. Mówię: Boże, ja nie dam rady 8 godzin się modlić. I kiedy Bóg by mi wtedy kazał pójść do lusterka, to bym zobaczył przerażenie w oczach. Jak ja wytrzymam 8 godzin na modlitwie? Co to jest? To jest tylko martwy uczynek. Chciałem tam pójść, żeby pokazać się, że ja też jestem duchowy i będę dziewczyny też. O, to był też bardzo taki motor napędowy. Bo jeszcze wtedy nie byłem żonaty. Ale jeśli w tym wszystkim nie ma Jezusa i kiedy patrzysz swoje odbicie w lustrze i nie widać radości, kiedy myślisz o nabożeństwie, o modlitwie, o czytaniu, to wiesz, czym jest to wszystko, co robisz? Tylko martwym uczynkiem. Nie ma w tym Jezusa. I ty o tym wiesz. Ale czasami tak się okłamujesz, że wypierasz to ze swojego serca. Ale jest ktoś, kogo nie oszukasz. I to nie jest pastor. To jest ten Jezus, o którym twierdzisz, że robisz to dla Niego. On mówi do ciebie i mówi: nie kochasz mnie i nie lubisz ze mną spędzać czasu. Bo widzę, jak reagujesz w sercu, kiedy myślisz o modlitwie, o czytaniu Biblii, o nabożeństwie. Nie jesteś szczery ze samym sobą. Jezusa nie oszukamy. Rozumiecie, o czym ja mówię? O tym Paweł pisze tutaj w liście do Hebrajczyków. Możesz doprowadzić się do stanu, że robisz wiele religijnych, martwych uczynków, które nijak nie wpływają na wydoskonalenie twojego sumienia. Jeszcze jeden werset to mówi. 1 Tymoteusz 1,5 o sumieniu też mówi. 1 Tymoteusz 1,5. Paweł do Tymoteusza napisał tak: celem zaś nakazu jest miłość. Celem nakazu, który dostaliśmy od Boga, jest miłość do Boga i do ludzi. I zobaczcie, to nie jest prośba. Paweł mówi, to jest nakaz. Jeśli uważasz się za wierzącego człowieka, to masz kochać Boga i kochać innych ludzi. Jeśli ktoś z was, a znam takich wierzących ludzi, nie przepada za ludźmi, znam ludzi wierzących, którzy mówią: a ja nie lubię ludzi. Znam osoby, które bardziej lubią zwierzątka niż ludzi. Znam masę wierzących facetów, którzy nie lubią poznawać innych facetów. Zresztą to jest typowa cecha mężczyzn. Jak zaprosisz faceta wierzącego i powiesz: słuchaj, chciałem cię zaprosić na spotkanie z moimi kumplami z pracy. Nie będziesz tam znał nikogo. To powiem wam, taki mężczyzna wierzący mówi: nie idę. Faceci nie lubią poznawać nowych facetów, bo boją się, że ich będą oceniać. Ale jeśli ktoś z nas nie przepada za ludźmi, nie chce poznawać nowych, to masz problem. Masz poważny problem. Bo nie wypełniasz Bożego nakazu. Nakazu, który się nazywa miłość. I jeśli masz, nie przestrzegasz tego nakazu, ale myślisz o tym, że się wybierasz do nieba, to masz podwójny problem. Bo nie wypełniasz Bożego nakazu miłości do Boga i do ludzi, ale wybierasz się do nieba. Może dlatego, że znasz teorię Kalwina. Że jak się nawróciłeś, to już zbawienie nie można utracić. Ale słuchajcie, to jest tylko teoria. Bo jeśli nie wypełniasz nakazu Boga o miłości do innych ludzi, to raczej nie wybierasz się do nieba. Bo celem nakazu jest miłość płynąca z czystego serca i dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Tak jest w tym wersecie. Popatrzcie dobrze na ten werset. 1 Tymoteusz 1,5. Celem zaś nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Czyste serce to jest temat na inne kazanie. Nie mam czasu teraz o sercu mówić. Ciekawe jest to, że można mieć obłudną wiarę. No bo jeśli Paweł pisze, że nasza miłość ma wypływać z wiary nieobłudnej, to znaczy, że też można mieć problem z wiarą i można mieć obłudną wiarę. Co to jest obłudna wiara? To jest to, że interesujesz się tylko sobą. Że interesujesz się tym, co możesz dostać od Jezusa. Nie interesuje cię drugi człowiek. To jest obłudna wiara. Obłudne zaufanie do Jezusa. Jesteś zainteresowany tylko tym, żeby tobie było dobrze. Sobą. Można mieć obłudną wiarę. Ale to, co jest naszym celem, to jest to, że miłość pochodzi z dobrego sumienia. To oznacza, że można też mieć złe sumienie. I wtedy jest trudniej kochać Boga i ludzi. Biblia mówi, że możesz mieć złe sumienie. I jeśli ktoś ma złe sumienie, wtedy bardzo trudno jest wypełnić ten cel, którym jest miłość do Boga i do ludzi. To jest taka przestroga Pawła. Nie będę zaczynał kolejnego, bo jest za długi wątek, ale kończąc. Słuchajcie, Bóg chce nas uwolnić od martwych uczynków. Jest to związane z twoim sumieniem. Czym bardziej będziesz miał wydoskonalone sumienie, takie bardzo czułe, jak niektóre przedmioty elektryczne są bardzo czułe, że wyłapują na przykład dym albo coś i zaczynają piszczeć. Twoje sumienie ma być bardzo czułe, wydoskonalone. I może to zrobić tylko relacja z Jezusem. Tego nie robią martwe uczynki. Czytanie Biblii, modlitwa, chodzenie do kościoła ma tylko wtedy sens, jeśli szukasz w tym żywego Jezusa Chrystusa. Jeśli wynika to z twojej relacji z Jezusem. Nie nawiążesz relacji z Jezusem, jeśli coś robisz na ilość. Pamiętam, że kiedy pytałem Boga i mówiłem: Boże, naucz mnie modlitwy, kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym. Poszedłem o 10 w nocy do kaplicy, widziałem, że jestem sam, że jest ciemno i zacząłem się modlić. I co chwilę patrzyłem na zegarek, ile się modlę. I w pewnym momencie usłyszałem, jak Bóg do mnie mówi: Synu, co ty robisz? Modlę się. A Bóg mówi: do kogo? No do ciebie. Bóg mówi: nie do mnie, tylko modlisz się do zegarka. Rozmawiasz z zegarkiem. Martwy, kolejny martwy uczynek. Wiesz dlaczego? Tak bardzo chciałem się modlić przez godzinę wtedy. Bo przyjechał pewien brat z Indii i głosił w kościele zielonoświątkowym w Ustroniu. I kiedy głosił, to ludzie siedząc tak jak wy dzisiaj w ławce byli uzdrawiani i się nawracali, a on nic nie mówił o uzdrowieniu. Boże pomazanie było takie nad nim, że Bóg działał na sali, ludzie wyznawali grzechy, działy się niesamowite cuda. I pastor był tak poruszony ze starszymi zboru, że przyszedł i mówił: bracie, jak ty to robisz? Skąd masz takie pomazanie nad sobą od Boga? On mówi: codziennie 8 godzin czytam Biblię i modlę się, spędzam czas z moim Panem Jezusem. Jak ja to usłyszałem, to mówię: 8 godzin nie dam rady, bo chodzę do seminarium zielonoświątkowego, ale przynajmniej 3. Jedna godzina rano przed zajęciami, jedna po obiedzie i jedna wieczorem. Znaczy, zaczynam dzisiaj wieczorem. I kiedy poszedłem, to właśnie tak co chwilę patrzyłem, ile się już modlę. O Boże, dopiero 10 minut. Nie dam rady godziny. Właśnie wtedy przyszedł Bóg i mówi: Synu, co ty robisz? A ja: modlę się. Do kogo? Słuchajcie, to jest chore. Tak funkcjonuje wielu wierzących ludzi. Dla kogo czytasz Biblię? Po co czytasz Biblię? Do kogo się modlisz? Z kim ty rozmawiasz? Po co przyszedłeś w niedzielę do kościoła baptystów? Żeby pastor się nie pytał, dlaczego nie chodzisz? Po co? Kto za tym stoi? Kto jest celem? Czy tylko, żeby nie mieć wyrzutów sumienia? Bo jeśli tak, to jesteś martwy. To jest martwy uczynek. To cię w ogóle nie zbliży do Boga. To, co jest nas w stanie zbliżyć do Boga, to jest znowu szukanie Boga. To jest relacja z żywym Jezusem Chrystusem. Amen.